Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Przeczytam wersety od 1 do 6. I przybliżało się święto Przaśników, zwane Paschą, i szukali arcykapłani i uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić. Bali się bowiem ludu. W Judasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. I ten odszedłszy, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. Panie, dziękuję Ci, Boże, za Twoją łaskę, którą dzisiaj Ty wyświadczasz nam. Panie, dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowo. I ja proszę Ciebie o Twoje słowo dzisiaj dla nas, abyś Ty mógł, Panie, poprzez swoje słowo dzisiaj mógł nas nauczyć, pouczyć, może skorygować, może w jakiś sposób przywołać do upamiętania i postawić do pionu. Panie, dziękuję Ci za to słowo, które Ty dzisiaj do nas kierujesz, do Twojego Kościoła, bo wiem, że Ty kochasz ten Kościół, i wydałeś zań samego siebie i chcesz nas dzisiaj karmić swoim słowem. Proszę Ciebie o to w imieniu Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Amen. Takie słowo dzisiaj o Judaszu, o jego zdradzie. Tak? Pamiętacie, zaczęliśmy nabożeństwo od tego i to, Irku, co Ty mówiłeś. Mówiłeś pięknie o przybytku. Tak, o tym pierwszym przybytku i wskazywałeś na to, że każdy element tego przybytku wskazuje na Jezusa Chrystusa. I myśmy złapali ten wątek, który Ty próbowałeś nam przekazać i doskonale żeśmy to rozpoznali. W centrum Starego Testamentu jest Jezus Chrystus i On jest też w centrum naszego Kościoła. My nic innego nie zwiastujemy tutaj, jak tylko i wyłącznie Jezusa Chrystusa, Jego osobę i dzieło, to dzieło, które On dokonał tam na tym krzyżu. Jezus Chrystus jest w centrum tej wspólnoty. Amen?
Amen.
Amen. Ale jednocześnie nie możemy pominąć tej też ważnej osoby, którą według Ewangelii jest Judasz. Judasz. Jakoś Jezus i Judasz obok siebie gdzieś idą w parze. Oczywiście nie na Judaszu my się koncentrujemy i nie na Judaszu budujemy swoje życie. Nie on jest dla nas wzorem, aczkolwiek dla pewnych ludzi jest. Ale dla nas wzorem jest jedynie Jezus Chrystus. I on jest w centrum tego Kościoła. To chcę zaznaczyć, tak? Przed tym, zanim pójdziemy dalej. Bo dzisiaj troszeczkę w związku z tym tekstem o Judaszu, tak? Ale nie na nim budujemy i nie na nim się chcemy dzisiaj koncentrować. Dalej Jezus Chrystus jest w naszym centrum. Ta postać jest ważna dla Ewangelii. Jest ważna dla Kościoła. Ta postać jest ważna dla Jezusa Chrystusa. I dlatego chcę dzisiaj o niej troszeczkę tak powiedzieć. O tej zdradzie Judasza opowiadają, słuchajcie, wszystkie cztery Ewangelie. Czy to jest ważne? Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Bo mało jest takich wydarzeń, o których mówią wszystkie cztery Ewangelie. Czasami jest tak, że o czymś mówi jedna Ewangelia, czasami mówią o czymś dwie Ewangelie. Rzadko się zdarza, że trzy Ewangelie o czymś mówią, tak? Ale jeżeli o czymś mówią cztery Ewangelie, co to znaczy? Że to musi być coś bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie? Kiedy raz jest coś powiedziane, Bóg coś mówi raz, jest to ważne. Ale kiedy podkreśla Bóg coś cztery razy, to musi coś to być naprawdę bardzo ważne. Stąd dzisiaj stąd dzisiaj wynika to nauczanie. Ja powiem Wam, kiedy się przygotowywałem do tego, spędziłem dużo czasu, żeby się do tego przygotować i miałem z tym pewien kłopot. Jest to osoba ważna dla Jezusa Chrystusa, dlatego, bo cały dramat Jezusa Chrystusa wynika właśnie z jego zdrady, ze zdrady Judasza. Wszystkie katalogi, kim był Judasz w ogóle? Powiedzmy sobie coś o nim, tak? Wszystkie katalogi lub spisy 12 apostołów, które wymieniają z imienia apostołów, one wymieniają Judasza i ciekawe jest to, że wymieniają jego na samym końcu. Wszystkie trzy spisy, bo mamy trzy spisy imion apostołów, wymieniają go na samym końcu i to z takim dodatkiem, że albo to był ten, co się go zaparł, lub też ten, co go zdradził, albo ten, co go wydał. Tak? I możemy to przeczytać. Pierwszy taki spis apostołów w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, wersety od 2 do 4. Drugi spis to jest w Ewangelii Marka, 3 rozdział, wersety od 16 do 19. Trzeci spis w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, wersety od 13 do 16. W każdym z tych spisów Judasz jest na samym końcu i to z takim dokładnie dopiskiem. Ten, co się go zaparł, co go zdradził, co go wydał. W związku z tym, jakby w naszej, wiecie, bo z racji tego, że Europa jest postawiona na fundamencie chrześcijańskim, stał się ten Judasz, samo już jego imię, takim, wiecie, symbolem nawet w kulturze naszej europejskiej, prawda? Kiedy my dzisiaj mówimy Judasz, albo wskazujemy na kogoś i mówimy go ty Judaszu, to wiecie, to jest przezwisko, tak? To jest synonim najgorszych postaw w człowieku, jakie mogą być. Mówimy w ten sposób, kiedy mówimy na kogoś, słuchaj, jesteś Judaszem, Judasz z ciebie, to chcemy, mamy na myśli, że jest on kim? Jest on jakimś zdrajcą, faszystą, był naszym przyjacielem, ale tylko takiego udawał, w końcu końców nas zdradził, nas wydał. W czasach komunizmu mamy takich Judaszy, wiecie, którzy to wchodzili na przykład, nie wiem, w kościół, tak? I tam zdradzali potem ludzi, wydawali ich i potem odbywały się sądy. Tutaj niedawno temu, albo dalej nawet wchodzi w naszych kinach, tutaj w Dublinie i w całej Irlandii taki film Wyklęty, tak? Tam mamy tą sytuację. Słuchajcie, nie tak dawno temu w Polsce te rzeczy się działy, tak? Taki człowiek, który, wiecie, wystawia nas, wydaje nas, wbija nam nóż w plecy, robi to, wiecie, po kryjomu, od tyłu, tak? Nawet, wiecie co, nie wiem, czy akurat tutaj w Irlandii, macie w Irlandii drzwi? Drzwi. Drzwi. W każdym domu są drzwi wejściowe, tak? A czy tu, a macie Judasza w tych drzwiach?
Nie.
Nie macie Judasza. A w Polsce?
Mamy.
W Polsce mamy, tak? W Polsce mamy Judasza w drzwiach. Obowiązkowo. Judasz. Każde drzwi są zaopatrzone w Judasza. Wiecie, kto nie wie, to ja tylko tak wspomnę, że Judasz to jest taki mały lufcik w drzwiach, mała taka dziurka i ten lufcik ma za zadanie co zrobić? Zdradzić nam to, kto stoi za tymi drzwiami, tak? Zdradzić, bo to jest taki zdrajca. No nie ten Judasz. Patrzysz w Judasza i masz po prostu... Zdrajca, zdradził, kto tam stoi za tym. Taka idea, no nie? Stąd ten lufcik nazywa się Judasz w naszych polskich domach. Tu w Irlandii tego nie znają. Żeby sobie przywieźć i zamontować takiego Judasza, trzeba go sobie przywieźć z Polski. Więc Judasz jest taką postacią, wiecie, jest postacią w Ewangeliach na pewno tajemniczą, bo Ewangelie niedużo mówią na temat Judasza. Ale dla mnie osobiście dzisiaj ten Judasz stanowi, i dla Kościoła naszego dzisiaj, dla Kościoła stanowi ten Judasz dla nas dzisiaj takie wezwanie, tak? Bo my, kiedy mówimy i o tym wydarzeniu, kiedy przychodzi ten Judasz i wydaje Jezusa Chrystusa, wiecie, my nie chcemy mówić o jakimś zdarzeniu jedynie historycznym, że tam i wtedy to się dokonało, ale chcemy wziąć tą naukę i powiedzieć, słuchajcie, to jest historia o Kościele. To jest historia o wspólnocie, tak? O wspólnocie 12 uczni, o wspólnocie jakichś uczni, powiedzmy, niechby to był kościół. Kościół, wspólnota. O, tu jest Judasz, przepraszam. O, można to zaprezentować, przepraszam.
Jest. Ona czeka na zamontowanie.
O, zdradza mi to, po prostu Dominik stoi za drzwiami. Judasz, tak? To jest Judasz, nasz poseł. Judasz. Ale wracając do naszej historii. Stanowi dla nas wyzwanie, tak? Bo wiecie, jest to historia o wspólnocie ludzi, których powołał Jezus Chrystus po to, aby z Nim byli. Jest to Kościół, jest to idea, obraz Kościoła, ludzie, którzy chodzą za Jezusem Chrystusem, którzy są oddani, których Jezus Chrystus naucza, ale wśród nich jest jeden zdrajca. I może to jest historia o Kościele, może o takim jak nasz, nie wiem, tak? Oni nie wiedzieli, on się tam, wiecie, ukrywał, tak? To był z skryty taki zdrajca. I to jest taka troszeczkę historia, może dzisiaj będę też chciał też opowiedzieć o czymś, i żebyśmy się zastanowili wśród nas też. Chcę powiedzieć, tak to przełożyć troszeczkę, na tu i teraz, bo to jest historia o Kościele, tak? Łatwo jest o nim powiedzieć samo zło. I dzisiaj kaznodzieje mają naprawdę duże pole do popisu, kiedy patrzą na postać Judasza, aby mówić o nim właśnie w taki sposób, jaki on był fałszywy, jak to był okrutny człowiek, jak był absolutnie wyzuty z wszelkiej jakiejś takiej godności i honoru. I wiecie co, ja wcale nie zamierzam go wybierać. On taki był, rzeczywiście taki był. Zastanówmy się na przykładzie tego krótkiego tekstu i wszystkich, powiedzmy, czterech Ewangelii, co Ewangelie w ogóle mówią o Judaszu. Jaki to był człowiek? Kim on był? Kim był Judasz? Tak? Z tego tekstu pierwsze widzimy taką jedną rzecz. Werset trzeci, jeśli zobaczycie, 22 rozdział Ewangelii Łukasza, werset trzeci, w Judasza zaś zwanego Iskariot. To jest pierwsza informacja, którą my mamy w wielu miejscach przekazywana, że to był Judasz Iskariota. Judasz, jego imię Iskariot. Co oznaczało to imię? Iskariot. I tutaj wysunięto, słuchajcie, takie trzy hipotezy, bo tak naprawdę tego nikt nie wie, ale możemy wyciągnąć takie trzy najpewniejsze hipotezy, jest ich więcej. Najpopularniejsze wyjaśnienie tego jego imienia to jest to, że to ten przedrostek is to w języku greckim zy, czyli, a to z kariot wskazuje na miejsce jego pochodzenia i tłumaczy się, że to był po prostu człowiek z miasta Kariot, człowiek z Kariotu. I nawiązuje się tutaj oczywiście do wioski Kariot, z której on pochodził w pobliżu Hebronu na południu Judei. Taka mała wioska, która wymieniona została w piśmie jeszcze dwa razy w Starym Testamencie. Mianowicie w księdze Jozuego, jak ktoś notuje, 15 rozdział, 25 werset, tam jest wspomniany ten Kariot, i w Amosa. Drugi rozdział i drugi werset. Dwa razy jest wspomniana ta wioseczka i są ludzie, którzy właśnie twierdzą, że to is znaczy z, i to jest Judasz z Kariotu, z miasta Kariot. To tak jakbym chciał o sobie powiedzieć Piotr z Rzeszowa. Nie? Taki pogląd ten potwierdza dodatkowo jeszcze fakt, że Judasz był nazywany synem Szymona Iskarioty. I tutaj w Ewangelii Jana, 13 rozdział, 26 werset, o tym mówi. I to jakby dlatego tą koncepcję czyni najbardziej prawdopodobną. Tak? I wedle tej opinii, tak, Judasz byłby jedynym z 12, który nie pochodził z Galilei. Wszyscy pozostali, ilu ich było, 11 uczniów pochodzili z Galilei. Ten jeden, jedyny, pochodziłby tylko z Judei. Tak? I tutaj, jeśli ja nie byłbym witrażystą, a psychologiem, to mógłbym sobie pójść w kierunku, wejść w takie buty psychologa i mógłbym przed wami wymalować psychologiczny obraz człowieka, który jako taki, wiecie, jakby odludek, pochodzący zupełnie skądinąd, został wpasowany w jakieś środowisko ludzi, wśród których nie pasował. Bo wiecie, bo Galilejczycy mieli swój akcent, mówili po galilejsku, a on jeden był kulturalny człowiek, mówił po warszawsku, jeśli tak mogę powiedzieć. Debora wie, o czym ja mówię. Wszyscy wiemy, o czym ja mówię. No właśnie, dobrze. Ale to jest pierwsza koncepcja tego, co mogło oznaczać to Iskariot, ale niektórzy, i to jest druga koncepcja, drudzy z kolei przekręcają to is na si, no nie? Na si i wychodzi im Sikariot, tak? Judasz Sikariot, a to z kolei z greckiego słowa pochodzi od słowa sika, czyli taki, wiecie, krótki miecz skrywany przez mężczyzn w fałdach szat. No nie? I od tego słowa taki, wiesz, utajniony zabójca, który trzymał w zanadrzu w swoich szatach taki krótki miecz, i od tego powstała nazwa Sicarios, to ten, który morduje za pomocą krótkiego miecza. I tym słowem byli nazywani Sikaryjczycy, tacy sztyletownicy, na język polski można to przetłumaczyć, sztyletownicy, a był to skrajny odłam z kolei zelotów, ugrupowania zelotów, który walczył z okupacją rzymską, wiecie, tą drogą zbrojną taką, no nie? Taki typ dzisiejszego terrorysty zamachowca, no nie? Taki człowiek, który dokonuje zamachów w imię jakichś idei religijnych albo politycznych, no nie? To jest to ugrupowanie zelotów. Obok ugrupowania zelotów było jeszcze ugrupowanie faryzeuszy, ale oni byli pokojowo usposobieni, oni chcieli iść na układy z Rzymianami, i ugrupowanie saduceuszy. Były różne ugrupowania w tej kulturze żydowskiej w czasach, kiedy żył Jezus Chrystus. Ten według tej koncepcji miał być Sikaryjczykiem, tak? Tym sztyletownikiem, tak? Ale jest jeszcze trzecia koncepcja, taka powiedzmy najmniej popularna, ale jest, która wychodzi od tego, że to słowo Iskariota pochodzi od aramejskiego z kolei słowa, nie greckiego, ale aramejskiego słowa Iszkaria, co oznacza kłamca. Kłamca, zdrajca, kłamca. Ale w myśl tej teorii został on nadany Judaszowi dopiero w takiej późniejszej tradycji chrześcijańskiej. Bo wiecie, bo Ewangelia Jana została napisana około roku setnego. Wszystkie Ewangelie Jana też, przepraszam, wszystkie inne pozostałe Ewangelie też zostały zapisane po zburzeniu Jerozolimy. Więc z takiej dłuższej perspektywy, kiedy patrzono na tego Judasza, nadano mu taki przydomek, tak? Iszkaria, kłamca, Judasz kłamca. Okej, to uporaliśmy się z jego imieniem. Judasz Iskariot, tak został zwany, jak mówi tutaj werset trzeci. Dalej, kim był Judasz Iskariota w tym gronie dwunastu? Jaką pełnił on funkcję? Jak nam mówią Ewangelie? Po pierwsze, wiecie, my nie robimy tutaj gdybologii i musimy powiedzieć, nie znamy jego zawodu. Rozkładamy ręce, jaki miał zawód, nie wiemy. Wiemy, jaki miał zawód Piotr, Andrzej, Jakub i Jan. I powiedzcie mi, jaki zawód? Kim oni byli? Kim był Piotr, Jakub?
Rybakami.
Rybakami, no proste, no jasne, że tak, rybakami. Oni byli rybakami, tak, to był ich zawód, tak. Okej, kolejne pytanie, Mateusz, kim był Mateusz? Zawód?
Poborcą podatkowym.
Tak. Celnikiem? Świetnie, brawo, tak. A kim był Judasz z zawodu?
Nie.
Rozkładamy ręce, mówimy...
Jeszcze z Łukasz, księgowym, był lekarzem, nie?
Lekarzem, no.
Ale Łukasz nie był w gronie 12 apostołów.
Ale akcja, myślałam, że był.
Nie był, nie był, niestety. Spisywał Ewangelię, ale Łukasz niestety nie był w gronie 12 apostołów, tak samo jak zresztą Marek, ewangelista Marek. Czyli z czterech Ewangelii mamy tylko dwóch, którzy byli naocznymi świadkami i towarzyszyli Jezusowi od początku jego służby. Tak? Mateusz, to był ewangelista Mateusz i ewangelista Jan. Tak? Marek i Łukasz, oni byli, są autorami Ewangelii, ale niestety nie znali Jezusa Chrystusa, może nawet i osobiście. Taka historia. Okej. Dobrze, nie znamy zawodu, nie będziemy spekulować, ale za to wiemy, kim ten Judasz był w gronie dwunastu, jaką pełnił funkcję, tak? Pełnił funkcję podobną do naszej Ilony. I ja tu nie chcę nic. ale ja tu nie chcę absolutnie nic sugerować, tak? I naszej Debory zresztą, tak? Mamy tutaj dwie. A więc spełnił on funkcję skarbnika w gronie 12 apostołów. Łatwo jest się teraz wypiąć, tak? Pełnił funkcję skarbnika i o tym, słuchajcie, mówi Ewangelia Jana bardzo fajnie. 13 rozdział, 29 werset, słuchajcie, pisze tutaj o nim tak. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy i z Jezus mu rzekł, nakup czego nam trzeba na święto lub żeby coś dał ubogim. Tak? Czyli tutaj pisze, że tak. No, Judasz był skarbnikiem, I on tak, był od tego, żeby kupować, więc trzymał kiesę, jakąś trzymał kasę, miał sakiewkę w swoim ręku i on tak, kupował różne rzeczy. Wysyłali go, trzeba było coś kupić, jedzenie, wysyłali Judasza, on kupował albo rozdzielał pieniądze. Też ktoś przychodził, żeby przynieść pieniądze do apostołów. No to Jezus mówił, słuchaj, tam jest nasz skarbnik, no nie? Idź do niego i on tam wrzucał temu Judaszowi do skarbonki. Ale to nie było, słuchajcie, takie jakby takie proste, bo ta postać jest taka, wiecie, on trzymał kasę, nie? Jest, więc łatwo mu było z tej kasy coś sobie skubnąć, ukraść, wziąć. I opisuje to zdarzenie doskonale Jan w 12 rozdziale, że ten właśnie Judasz, który trzymał finanse całej wspólnoty, on sobie podbierał, kradł, bo to był złodziej najzwyczajniej w świecie. I pamiętacie taką sytuację, kiedy Jezus jest w domu Marii i tam Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej i namaściła nogi Jezusa. Taka historia. Otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. I czytam Ewangelia Jana, rozdział 12, od 4 wersetu przeczytam. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? I co mówi Jan dalej, 6 werset? A to rzekł: nie dlatego, iż się troszczył o ubogich. Obłuda. Wydawać by się mogło, że dlaczego nie wydano, a nie dano ubogim, no nie? Troszczy się o ubogich. Nie, 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 nie. Lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniezwierzał to, co wkładano. Tu jest napisane. On to powiedział, bo no wiesz, jakby te pieniądze włożono mu do sakiewki, no to on by miał z czego sobie...
10% by wziął.
10% co najmniej by sobie wziął z tego, no nie? Do drugiej sakiewki. Może miał dwie sakiewki. Nie wiem. I pisze wprost w Ewangelii Jana, a to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Taka informacja o Judaszu. Taki człowiek. Tak? W związku z tym to może ta ostatnia koncepcja i pochodzenie jego imienia od tego, wiecie, aramejskiego słowa Iszkaria, czyli kłamca, nie jest takie bezpodstawne. Tak? Stąd ta trzecia teoria. Dalej dodatkowo Dzieje Apostolskie, ale nie będziemy tego już czytać, określają go jako odstępca. Dodatkowo jeszcze, żeby zbudować nam obraz tego Judasza, w Ewangelii Łukasza, tą, którą my tutaj czytamy, i Jana, jest o nim napisane dodatkowo, że wstąpił w niego szatan. Szatan był opętany przez szatana. Ale tutaj, kiedy my czytamy w tym naszym fragmencie Ewangelii Łukasza, zobaczcie, ten sam trzeci werset, w Judasza zaś zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. Tutaj tak czytamy. Ale kiedy to było? Słuchajcie, jak czytamy? Było to wtedy, pierwszy werset, i przybliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. Czyli mamy tutaj pewne rozbieżności między Ewangelią Łukasza a Jana, ponieważ według Łukasza w Judasza wstąpił szatan przed Paschą, przed świętem Przaśników. Wstąpił w niego szatan, tak, tutaj żeśmy czytali. Natomiast Jan wspomina, że stało się to podczas Wieczerzy Pańskiej. Kiedy Jezus siedział razem z apostołami przy stole, wtedy Jezus się wzruszył i powiedział: słuchajcie chłopaki, on się głęboko wzruszył, słuchajcie chłopaki, ale jeden z was mnie wyda. I zaczęli się go pytać, słuchaj, kto ciebie wyda? I w końcu Piotr, który siedział naprzeciwko Jezusa, rzuca do Jana: te Jan, zapytaj się Pana Jezusa, kto to jest, kto go wyda. I Pan Jezus mówi coś takiego: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan, widzicie, i rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Tutaj według Ewangelii Jana szatan wszedł w Judasza Iskariotę podczas Wieczerzy Pańskiej.
Ale Jan był naocznym świadkiem tego.
Jan był naocznym świadkiem tego, tak. Tak, Jan był naocznym świadkiem tego, więc no, nie wiemy jak było, tak? Możliwe, że ten szatan w nim nie mieszkał, tylko w niego wchodził i na moment tego wejścia, nie wiem, w jakiś sposób go owładnął, w jakiś sposób taką chorą myślą tego, żeby wydać Jezusa Chrystusa, potem z niego wychodził i potem jeszcze raz w niego wszedł, ale to już tak ostatecznie. Tego nie wiemy. Mogło tak być, że Judasz dał taki dostęp szatanowi, który do niego kilka razy wchodził nawet. Więc widzimy, że Judasz to kłamca, złodziej, donosiciel, tak go przedstawiają Ewangelie, zdrajca, który za pieniądze jest w stanie sprzedać nawet swoją własną matkę. Taki obłudnik i na dodatek terrorysta. A ostatecznie to jest ta osoba, która, wiecie, w swoich takich małych intereskach, bo co to jest 30 srebrników? Po nabożeństwie ja mogę wam przeliczyć mniej więcej, ile to było i co można by sobie dzisiaj kupić za 30 srebrników. Dzisiaj nie mamy teraz akurat na to czasu. Postanowił sobie coś tam ugrać dla siebie. Za 30 srebrników postanowił sprzedać Jezusa Chrystusa. Taki człowiek. Ostatecznie oczywiście. Ta cała sytuacja doprowadza go do jakiegoś takiego, wiecie, obłędu, opętania demonicznego, a to doprowadza go ostatecznie na skraj przepaści i w nią wpada. Czyli ostatecznie doprowadza go to do samobójstwa. Do samobójstwa, tak jak relacjonują to ewangeliści. I ja przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza, o tym, w jaki sposób Judasz zginął, bo tylko Mateusz to relacjonuje. Mateusza, słuchajcie, przeczytajcie sobie, otwórzcie 27 rozdział, wersety od 3 do 10. Taki ciekawy fragment. Tak, macie? Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owe pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: i wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu. I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. Tak mówi ewangelista Mateusz. Oczywiście jest to fragment, który dzisiejszym biblistom, będąc szczerym przed wami i nie chcę niczego zatajać, jakby przysparza dużo problemów. Bardzo dużo problemów ten fragment przysparza, ponieważ troszeczkę inaczej, po pierwsze, relacjonuje to ewangelista Łukasz w Dziejach Apostolskich. Tam pisze on troszeczkę inaczej tak. I wychwyćcie sami różnicę, bo ja nie będę tego tłumaczył. Dzieje Apostolskie 1, 16 werset. Piotr odzywa się w ten sposób do wspólnoty apostołów. Mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o kim? O Judaszu. O Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa, by został on zaliczony do naszego grona i miał udział w naszej służbie. Teraz on to za otrzymaną zapłatę, za nieprawość nabył pole. Nie? Taka informacja, że jakby Judasz sobie sam to pole kupił, tak? I upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owo pole w ich własnym języku Akaldama. To jest pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów, niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej oraz, a urząd jego niech weźmie inny. Tak? Jest troszeczkę różnica w przekazie. My nie będziemy dzisiaj w to wchodzić. To jest pierwszy problem, który mają badacze Pisma Świętego. Drugi problem to ten, że w Ewangelii Mateusza jest napisane coś takiego, wtedy się wypełniło, co powiedziano przez proroka Jeremiasza w słowach. I wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka. Problem polega na tym, że nigdzie w księdze proroka Jeremiasza nie ma tego proroctwa. Tak? I to jest kwestią, ale już dla badaczy Pisma Świętego zostawiamy tą sprawę. Wytłumaczenie jest takie, że bardzo często Jeremiasza, to był najbardziej znienawidzony prorok przez Izraela. Najbardziej znienawidzony. I jego księgi wiele razy niszczono, palono i bardzo możliwe, że ten fragment tego proroctwa po prostu w wyniku tego po prostu gdzieś zaginął. Jest próba tłumaczenia tego w taki sposób. Ale jest też, są też inne próby wytłumaczenia tych kwestii. W każdym razie da się to jakoś obronić. Nie wchodzimy w to. Ja tylko wam podaję, żebyście, wiecie, będąc uczciwym, rzetelnie przygotowałem się do dzisiejszego kazania. Okej. Okay. Tyle informacji o Judaszu, naszym kochanym. Taki obraz spróbowałem wam wymalować przez słowa. Ja chciałbym wobec tego wszystkiego zadać dzisiaj inne nam pytanie. W jaki sposób my tą historię o Judaszu, który jest we wspólnocie, jednym z nas, można powiedzieć, on był jednym z nas, jak możemy dzisiaj podejść do tej kwestii? My jako Kościół, dlaczego ta osoba jest dla nas dzisiaj taka, nie wiem, można powiedzieć, ważna, czego ją ten temat dzisiaj podejmujemy. Oprócz tego, że to jest w kolejności naszego czytania i trzeba przeczytać ten tekst i go jakoś zinterpretować. Chciałbym zwrócić wasze oczy jeszcze raz, słuchajcie, na ten tekst, który my dzisiaj mamy w Ewangelii Łukasza. Znowuż ten werset trzeci. Ten werset trzeci dzisiaj przewija nam się, jest w centrum. Słuchajcie, w Judasza zaś zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. Ja już nie chcę się koncentrować na tym szatanie, ale na tym, który należał do 12. Zobaczcie, tak jest pięknie napisane. Judasz należał do 12. Należał do 12. I o tym, że Judasz należał do 12, mówią, wiecie, te trzy spisy, z imienia zostali wymienieni apostołowie i w wielu miejscach też jest o Judaszu, a to był ten, który należał do nas, a jeden z naszego grona, mówi Piotr w Dziejach Apostolskich, ten, który był wśród nas. W tym jest, słuchajcie, jakaś tajemnica, bo słuchajcie, pamiętacie to, kiedy Pan Jezus Chrystus wybiera 12. Noc wcześniej Jezus Chrystus spędził na modlitwie. Wyszedł na górę sam i tam całą noc modlił się do kogo? Do Ojca. Do Ojca. I pytał się, i rozważał, i wspólnie z Ojcem podjęli decyzję, którzy to mają być. Tych 12. Słuchajcie, tam nie mogło być mowy o pomyłce. Potem Jezus Chrystus, jak pamiętacie, zszedł z tej góry i powołał każdego z nich z imienia. Chodził i powołał ciebie. Nie było mowy o pomyłce. I Jezus Chrystus nie ustalił też tego sam, ale ustalił to razem z Ojcem. Wspólnie z Ojcem wybrali Judasza. Dlaczego? Dlaczego wybrali Judasza? To jest tajemnica, słuchajcie. Chciałbym się chwileczkę nad tym wyborem i nad naszymi wyborami zastanowić. Pamiętacie takie słowa, kiedy w Ewangelii Jana Pan Jezus Chrystus mówi takie piękne słowa i dzisiaj przed nami, słuchajcie, Wieczerza Pańska, tak? I niechaj to będzie troszeczkę takim wstępem też naszym do Wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana takie piękne słowa: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. Tak? I wiele razy już zastanawialiśmy się, czym jest ten chleb, o którym Pan Jezus powiedział, to jest moje ciało. Zastanawialiśmy, czym jest to wino, o którym Pan Jezus powiedział, to jest moja krew. I w Ewangelii Jana Jezus mówi wprost: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. A Żydzi jak to zrozumieli? Dosłownie. I się pytali: no to co, ty masz nam, mamy jeść twoje ciało, mamy pić swoją krew? Co to mamy być kanibalami? No nie? I tam pamiętacie, wielu się wtedy zgorszyło na te słowa i co?
Odeszli.
I odeszli. Świetnie, Irku. I odeszli. Tak? Odeszli. I wtedy co Pan Jezus powiedział? Wiecie, to jest ważny moment. Ważny moment. Pan Jezus powiedział wtedy tak: czy nie 12 was wybrałem? Ja wybrałem was. Was 12 wybrałem. Ciebie, Judasz, też wybrałem. Nie jesteś tutaj przez przypadek. To nie był jakiś lapsus, błąd, że ty się tutaj, Judaszu, drogi kochany, też znalazł, bo ciebie też wybrałem. I Jezus mówi dalej tak: czy nie 12 was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać. A był jednym z 12. Ten wybór. Tak? I tu chcę się skupić nad tym słowem: was wybrałem. Ja was wybrałem. Wybór ze strony Boga. Czym jest wybór ze strony Boga? Pamiętacie, kiedy Bóg wybrał Mojżesza, wybrał Dawida, kiedy Bóg wybiera naród wybrany, tak? To Bóg wybiera. Pierwsza myśl. Bóg wybiera. Ale za tym wyborem Boga idzie od razu co? Jakaś szczególna Boża opieka. Bóg w szczególny sposób, kiedy wybiera sobie Mojżesza albo Abrahama, albo kiedy wybiera sobie naród wybrany, albo kiedy wybiera sobie ciebie. Ciebie sobie wybrał kiedyś. Pamiętasz swoje nawrócenie. Nie nawróciłeś się sam z siebie przypadkowo. Bóg ciebie wybrał. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. Jest tak napisane. Tak? Kiedy Bóg ciebie wybiera, otacza ciebie, za tym idzie jego opieka, jego łaska, jego zmiłowanie. On zaczyna ciebie pielęgnować. Twoje życie to jest tak, jakbyś był pustynią bez Boga, bo bez Boga jesteśmy pustynią, ale nagle pośrodku tej pustyni zaczyna tryskać źródło życia. I tylko dzięki temu, że to źródło życia zaczyna tryskać pośrodku pustyni, którą ty jesteś, ta pustynia zaczyna zamieniać się w ogród. W ogród. Pojawia się tam jakiś ogrodnik, Duch Święty, który zaczyna przycinać różne jakieś niepotrzebne gałęzie, zaczyna wyrywać chwasty, które tam rosną. Opiekuje się, ten ogrodnik opiekuje się tym ogrodem. Tym ogrodem jesteś ty. Tak? I to jest konsekwencją tego, że Bóg ciebie wybrał, że ktoś zaczyna się tobą opiekować, ale pojawiają się też konsekwencje tego wyboru. Wiecie, konsekwencje to nie jest łatwa przyjaźń. Przyjaźń z Bogiem nie jest prosta i nie jest łatwa. Widzimy to na przykładzie Izraela. Tak? Izrael, oni byli narodem wybranym, otrzymali w wyniku tego wybrania znak, który było co? Obrzeska. Tak? Była obrzeska. Ale jakże łatwo po tym znaku wybrania było ich łatwo rozpoznać podczas II wojny światowej? Ile milionów Żydów w ten sposób wymordowano w obozach koncentracyjnych? Tylko dlatego, że nosili na sobie znak wybrania przez Boga, tą obrzeskę. Więc w jakiś sposób jest to też trudna rzecz, być wybranym przez Boga. Nie jest to łatwa przyjaźń. Ja się tak zastanawiałem jeszcze nad taką jedną kwestią. Słuchajcie, bo już kończyć będę powolutku. Dlaczego w ogóle ewangeliści opisali tą historię? Że wśród nich pojawił się jakiś ktoś, jakiś zdrajca, jakiś taki człowiek. Przecież mogli to, wiecie, ukryć. Łatwiej by było, gdyby to ukryli. No nie? Wiecie, tak upiększyć Ewangelię. A tak to sobie sami strzelają w kolano, no nie? Bo za chwilę Piotr, nie? Piotrze, powiadam ci, zanim kur zapyje, ty jeszcze raz, trzy razy się mnie zaprzesz. Strzał w kolano Piotra. Po co to jest zapisane, no nie? Przecież byłoby łatwiej te rzeczy ukryć. Zataić, no nie? A tak ludzie, którzy są przeciwni Ewangelii, mają pożywkę. I mogą artykuły o tym pisać, nie? I oskarżać o różne rzeczy chrześcijan, no nie? Jak to jest, że ludzie, którzy zostali wybrani przez Boga, tak jak Judasz został wybrany Boga, był najbliżej Jezusa Chrystusa, był Jego przyjacielem, ale zaczął popełniać wybory swoje własne i to te najgorsze? Jak to jest, że tak się dzieje? Wiecie, bo z jednej strony oczywiście Bóg wybiera, ale z drugiej strony my ludzie też popełniamy nasze wolne wybory. Nie jesteśmy związani. Każdy z nas ma wolny wybór. Również i Judasz był wolny w swoich wyborach. Tak? I są ludzie, wiecie, którzy wskazują na Judasza i mówią, widzisz, on był uczniem Jezusa. Był najbliżej Pana Boga. Ale nie było żadnej, nie dało mu to żadnej gwarancji do tego, że jego życie zakwitnie jak ogród. Bo widzimy, ostatecznie stanął na skraju przepaści i spadł w dół. Mnie to przekonuje do jednej rzeczy, słuchajcie. Uwiarygadnia mi to wszystko Pismo Święte. Tak? Bo Pismo Święte, słuchajcie, nie wybiela apostołów w żaden sposób, ani Judasza, nie ukryli tego faktu, ani Piotra, tylko pisze o ich wadach, o ich zdradach, o ich zaparciach, pisze o ich słabościach, i mi to wszystko pokazuje to, że Pismo Święte jest wiarygodne w związku z tym. Oni tego nie kryją. Po prostu. Gdyby to wszystko było upiększone, to ja bym miał wątpliwości, że ktoś grzebał przy tym tekście, że tekst jest absolutnie zmanipulowany i ktoś się próbował tutaj wybielić. Ale jak to jest tak zapisane, jak Biblia pisze, o takim Judaszu jest informacja, że się zaparł, że był jednym z 12, oni się do tego przyznają, mi to uwiarygadnia, że Pismo Święte jest autentyczne. To jest prawdziwa historia o tym rzeczywiście, jak było. I oni tego ani nie ukrywają, ani nie zatajają, ani nie upiększają. Łapiecie, co chcę powiedzieć? Te rzeczy mogą nam jedynie uwiarygadniać Pismo Święte. Wybór człowieka. Na koniec ja chciałbym tylko jeszcze raz przeczytać z Ewangelii Mateusza, słuchajcie, 27 rozdział, otwórzcie sobie, ważny tekst. Myśmy go już dzisiaj czytali, ale przeczytajmy sobie go jeszcze raz. Wersety od 3 do 5 przeczytam. Kiedy Jezus został pojmany, rano starsi i arcykapłani powzięli decyzję, że Jezusa trzeba zabić. Czytamy tak. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Żałował. Odczuł skruchę. Zaczął żałować. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym. Oddał to, co wziął za zapłatę, tak? I rzekł, zgrzeszyłem. Przyznał się do grzechu. Przyznał się do grzechu. Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli, cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Tak? Gdyby nie ten ostatni zwrot, oddalił się, poszedł i powiesił się, gdyby nie to, ja bym myślał, że ten człowiek się nawrócił. Że ten człowiek się nawrócił. Że ten człowiek upamiętał się, żałował z tego, co zrobił i upamiętał się, przyznał się do grzechu, przyznał się do winy. Jak patrzę tutaj na ten pierwszą część tego wersetu, to jest prawdziwy obraz nawrócenia człowieka. i upamiętania się człowieka z grzechów. I to by było fajne, gdyby nie to, co mówi drugi człon. Oddalił się potem, poszedł i się powiesił. Tak skończył. I tu chcę wam zwrócić uwagę na troszeczkę język grecki, jak tutaj oddaje to słowo żałował tego. Bo wiecie, żal, upamiętanie i nawrócenie w języku greckim jest oddane przez słowo metanoia, tak? To jest chrześcijańskie upamiętanie, nawrócenie się. To jest oddane przez słowo metanoia, przemiana umysłu, tak? A ja poszedłem sobie do greki troszeczkę i to sprawdziłem. I to słowo tutaj, że on żałował, tam nie jest użyte słowo metanoia. Tylko tam jest użyte słowo metamelethéis, które się tłumaczy pożałowawszy. Ale to nie jest metanoia. Więc w związku z tym nie możemy tutaj mówić, że tutaj w jakiś sposób Judasz się nawrócił. To słowo o tym nie mówi. On dalej trwał w swoim, w jakiś sposób pożałowawszy tego, co się stało. Wiecie, taki melancholizm, takie no, tknęło go sumienie. Poszedł i się powiesił. Taki jest efekt. Ja sobie tak myślę, czego tutaj brakło? Tutaj brakło właśnie metanoi, przemiany umysłu, zmiany sposobu myślenia. Bo czym jest nawrócenie człowieka? W momencie, kiedy ja rzeczywiście, tak jak tutaj piszę, widzę swój grzech. Tak, i przyznaję się do tego. Tak, rzeczywiście zgrzeszyłem. Jestem grzesznikiem. Patrzę na swoje życie, tak jak było w moim przypadku. Ono mi się zawaliło w pewnym momencie. Patrzę, zgrzeszyłem. Jestem grzesznikiem, ale nie pozostaję na tym stwierdzeniu, że jestem grzesznikiem. Ale nawracam się do Boga. Ja chcę, żałuję za swoje grzechy, chcę się zmienić, chcę zmienić swoje życie i w pewnym momencie przychodzi do mnie Jezus Chrystus, to co żeśmy dzisiaj mówili, zdejmuje mi łuski z oczu i wyprowadza mnie z ciemności. I ja rozpoznaję nagle to, kim jest Jezus Chrystus i się nawracam do Jezusa Chrystusa. Przyjmuję Go jako swojego Pana, przyjmuję Go jako swojego Zbawiciela, jako swojego Króla, że On zaczyna królować w moim życiu. To jest prawdziwe nawrócenie. I w ten sposób dokonuje się ta metanoia. Zmiana sposobu mojego myślenia. Ja szedłem sobie w tą stronę, a nagle odwracam się o 180 stopni i idę w przeciwną stronę. Odchodziłem od Boga. Moje życie było całkowicie skoncentrowane na zupełnie czymś innym. A w pewnym momencie ja robię w tył zwrot i nawracam się do Boga. I to jest nawrócenie. Prawdziwe nawrócenie. I od tego momentu dopiero, kiedy byłem ślepy, Bóg otwiera moje oczy, ja nagle puf, bach, zaczynam widzieć krzyż Jezusa Chrystusa i zaczynam rozpoznawać to, co na tym krzyżu tak naprawdę się dokonało, że tam na tym krzyżu zostało złożone ciało Jezusa Chrystusa, to co będziemy za chwileczkę spożywać na Jego pamiątkę i została przelana Jego święta krew, tam na tym krzyżu. Ja to zaczynam rozpoznawać i zaczynam widzieć tym jedynie swój ratunek i łapię się tego krzyża jak koła ratunkowego w kwestii mojego zbawienia. I to jest to, i to jest ten wybór człowieka. To jest ten wybór człowieka, to jest coś, co brakło Judaszowi tutaj w tym tekście. Ale teraz pytanie do nas, tutaj do Kościoła. Wiecie, bo czy my w naszym życiu to się dokonało. To prawdziwe nawrócenie, określane przez Biblię jako metanoia. Czy to się dokonało tutaj wśród nas? Czy przypadkiem nie ma gdzieś tutaj jakiegoś Judasza? Kogoś, kto tylko przeżył coś takiego jak metamelethéis. Tak, jakieś takie, wiecie, coś, co kompletnie nie zmieniło jego życia. Jakiś korzeń w kimś rośnie. Ja chcę tak się zapytać, bo wiecie, tak jak w gronie 12, tak się przydarzyło, tak się może przydarzyć w każdym gronie, w każdym kościele. Nie? I tym generalnie chciałbym zakończyć to kazanie. I to niech będzie takim naszym wprowadzeniem do Wieczerzy Pańskiej. Bo kiedy Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, wiecie, tam jest taka historia, że umoczył chleb w winie, dał Judaszowi i w tym momencie w Judasza wszedł szatan. Jest tak napisane. I tam dalej, jak my czytamy, jest napisane, że Judasz usłyszał te słowa: to, co masz czynić, czyń szybko. I jest napisane, i on wstał od stołu, wyszedł i poszedł w noc. Tak jest napisane. Nie spożył Wieczerzy Pańskiej we wspólnocie apostołów. Jego tam nie było. Już. Tak? I dlatego my jesteśmy tutaj. Słuchajcie, my jesteśmy tutaj i my będziemy spożywać Wieczerzę Pańską. Będziemy pić to wino i ten chleb spożywać, ale będziemy spożywać we wspólnocie. Nie tak jak Judasz. Wiecie, on to wziął i poszedł w samotności to spożył. Gdzieś w ciemności. Ta ciemność dla Judasza, wiecie, to nie musi być tylko noc, ale to może być ciemność jego życia, beznadzieja jego życia. I ja patrzę czasami dzisiaj na młodych ludzi, zresztą w internecie mnóstwo jest takich, którzy mówią tak: wspólnota mi jest niepotrzebna, Kościół mi jest niepotrzebny, ja sobie sam doskonale poradzę bez Kościoła, bez wspólnoty. I ja chcę dzisiaj powiedzieć tym wszystkim młodym ludziom, że nie ma szans. Nie ma szans. To jest tak jak Judasz, który wziął chleb umaczany w winie i wyszedł poza wspólnotę. I on go sobie spożył, ale w samotności i w ciemności. Nie ma szans. I dzisiaj to jest to słowo dzisiaj skierowane do nas. Jak wierzę, że Bóg do nas kieruje. I ja chciałbym już teraz, Dominiku, poprosić Ciebie, żebyś przeczytał to słowo, tak, o które ja Ciebie prosiłem. To było z Ewangelii Łukasza, tak? Pamiętasz, który to był fragment? I ty, tylko zanim Dominik odnajdzie jeszcze ten werset, ja tylko mam taką informację, że w naszej wspólnocie żeśmy przyjęli taką zasadę, że prawo spożywania Wieczerzy Pańskiej mają tylko osoby, które właśnie nawróciły się w wieku dojrzałym, oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi, upamiętały się ze swoich grzechów i oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi, i to doprowadziło w konsekwencji te osoby do chrztu wodnego, oczywiście w wieku dorosłym. Także i takie osoby u nas właśnie mogą przyjmować Wieczerzę Pańską, a inne osoby niestety nie mogą. To jest taka zasada, którą myśmy tutaj przyjęli. Chciałbym, żebyśmy do odczytania tego tekstu teraz powstali wszyscy.